Dziękujemy Ci serdecznie, Tomaszu, za to jakże piękne wprowadzenie. Znajdujemy się w Warszawie. Jest dzisiaj dosyć chłodno. Mam nadzieję, że pod niebem Dublina jest taka pogoda, Tomku, jak lubisz. W każdym razie, chociaż przenosimy się na chwilę do Warszawy, to i tak myślami jesteśmy nadal w Irlandii. Ze mną przy mikrofonie Kuba Grabiarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Cię. Realnie witam wszystkich słuchaczy.
I porozmawiamy, drodzy słuchacze, oczywiście o sporcie, jakby nie było, Mistrzostwa Euro 2020. Już niebawem, można powiedzieć, przygotowania trwają, drużyny w większości wyłonione, ale właśnie w większości. A jak wygląda sytuacja Irlandii w tym turnieju?
Do tej większości niestety zespół irlandzki się nie zalicza, nie zaliczył się. A to za sprawą poniedziałkowego meczu. W ostatni poniedziałek zespół Zielonej Armii grał swój ostatni mecz w eliminacjach. To był mecz z Danią na stadionie Aviva w Dublinie. To był mecz, Polacy dobrze znają te mecze, mecz o wszystko, więc...
Długa tradycja jest mecz o wszystko w Polsce.
Długa tradycja. No niestety nie udało się, był remis 1-1. No niestety, tak jak mówię, Irlandia jest na trzecim miejscu w grupie, została na trzecim miejscu w grupie przez to, że ten remis nie dał odpowiedniej ilości punktów. Z pierwszego miejsca wyszła Szwajcaria i Dania, z którą zremisowali. No możemy dzisiaj już podsumować tą kampanię, chociaż nie do końca, ponieważ trzecie miejsce w grupie znaczy, że Irlandia może brać udział jeszcze w barażach. No baraże zostały już ogłoszone, także marzec przyszłego roku, zdaje się 26 marca, Irlandia zagra ze Słowacją w Trnawie i później, kilka dni później, będzie rewanż w Dublinie, więc to jest mecz barażowy. Jeśli wygrają te dwa mecze lub będą lepsi w tym dwumeczu, no jadą na Mistrzostwa Euro, także Irlandia jeszcze nie odpada.
A czy jesteśmy w stanie jakoś wytłumaczyć słuchaczom, o co właściwie chodzi, tak? Teoretycznie Irlandia nie zdobyła punktu, praktycznie wchodzi w te baraże razem z 15 innymi drużynami. Strasznie zawiłe są te przepisy. Czy mógłbyś jakoś przybliżyć, jak w ogóle, jak to jest skonstruowane?
No zawiłe są, ponieważ z tych wszystkich grup, tam było chyba tych grup 5, automatycznie kwalifikowały się dwa pierwsze zespoły, ale żeby w zasadzie były te mistrzostwa pełne i było na tyle drużyn, żeby znowu zrobić grupy na mistrzostwa, więc potrzeba jest trochę więcej drużyn, więc te drużyny, które zajmowały trzecie miejsce w grupie, mają jeszcze szansę, grają między sobą z poszczególnych różnych grup po to, żeby wyłonić jakby zwycięzcę i jakby z takim wilczym biletem dodatkowo wejść jeszcze na te mistrzostwa. To jest troszeczkę dla tych słabszych drużyn, ale nie do końca. Więc no, miejmy nadzieję, że Irlandczycy po w zasadzie średnio udanej kampanii zeszłorocznej, tam pamiętamy, była zmiana trenera. Trener był teraz Mick McCarthy, wcześniej odszedł Martin O'Neill. Tam były zawiłowania na ławce, że tak powiem, trenerskiej. No, on postawił na młodych zawodników. W zasadzie co mecz testował kogoś nowego. Ten zespół nie ma lidera, tak jak na przykład w polskim zespole jest kilku mocnych zawodników. Znamy, wiadomo, mówię o Robercie Lewandowskim, czy tego typu formacie zawodników. Tam takich nie ma.
To kto strzela w Irlandii w takim razie?
No, w Irlandii strzelają wszyscy, można powiedzieć, na 17.
Oprócz bramkarza.
Tak, no na razie tak, ale to się też może zmienić. Na 17 goli na arenie międzynarodowej, w meczach międzynarodowych strzeliło ich 17 zawodników irlandzkich. Czy to jest obrońca, czy napastnik, w zasadzie nie ma to znaczenia. No, eksperci futbolu mogą mówić, że to dobrze, że jest wszechstronnie wyszkolony zespół, każdy może strzelić bramkę, ale to nie do końca, to raczej było tak bardziej z przypadku. Nawet w ostatnim meczu obrońca Doherty, to jest jego pierwszy mecz, wszedł, to już pod koniec spotkania strzelił, wyrównał na 1-1. Może to świadczyć dobrze na przyszłość, ale no ja myślę, że co prawda jest jeszcze trochę czasu do tych meczy barażowych, więc zespół ma pół roku, żeby się, no niecałe pół roku, 4 miesiące, żeby się przygotować. Być może niektórzy zawodnicy w tego zespołu grają w lidze angielskiej, czasem mają formę, czasem siedzą na ławkach, być może no, uda się ten zespół sklecić trochę lepiej i będą silniejsi na tyle, żeby pokonać Słowację i pojechać na Euro 2020, czego im serdecznie życzymy, bo mają naprawdę ducha walki. Ostatni mecz pokazał, mieli dodatkowego zawodnika na boisku w postaci swoich kibiców. No, 50 tysięcy ludzi krzyczało, dopingowało zespół fantastycznie. Kibice Irlandcy to chyba najlepsi kibice na świecie. Wielu ludzi to może potwierdzić, nie tylko w piłce nożnej, ale w każdej innej dyscyplinie. To oni mają piękne tradycje pod tym względem. Umieją przegrywać z klasą, umieją wygrywać. To tylko pozazdrościć takich kibiców, jak mają Irlandczycy.
Mówiłeś też, że Związek Piłkarski też dba o kibiców.
dba i to bardzo, ponieważ po tym, jak się okazało, że zespół pojedzie na baraże na Słowację, pojawiły się artykuły, ile kosztuje piwo, ile kosztują pociągi, jak dojechać z Bratysławy, gdzie lata Ryanair i tak dalej, i tak dalej. Mówiono nawet, że Irlandzki Związek Piłki Nożnej dołoży 5000 euro na piwo dla kibiców, żeby mieli w pociągu co pić. Także no, oczywiście to na pewno był żart, ja w to do końca nie wierzę, no ale to dbają o kibiców. Kibice są bardzo ważni, tak ważni jak zespół, więc no, to jest inny kraj niż inne kraje. O, tak
a co powiem. Byś poradził w takim razie te pół roku przed tym meczem trenerowi? Jakieś zmiany, jakieś sugestie? Może warto było postawić na jakąś innego rodzaju formację? Może warto było wreszcie zbudować drużynę, która się nie zmienia co mecz?
Ja myślę, że masz rację, dlatego że zawodnicy też do końca nie są pewni, czy oni wystąpią, czy nie wystąpią. No, Mick McCarthy ma swoją filozofię, on trenerem jest całe lata. On już jest drugi raz trenerem zespołu narodowego, wcześniej był w lidze angielskiej. On uważa, że jeśli ktoś gra, nie siedzi na ławce, to on wtedy ma największe szanse wejść na boisko grać. Nie ma takich swoich podstawowych zawodników, na których stawia, którzy są pewni, że zawsze będą grać na boisku. Może to jest dobre, nie do końca się to sprawdziło. Co prawda podoba mi się to, że stawia i daje szansę młodym zawodnikom, na dwudziestolatkom nawet, pokazał w meczach towarzyskich, czy to było z Nową Zelandią, czy z Bułgarią, ci młodzi zawodnicy zupełnie bez skrupułów chodzili, strzelali bramki dla zespołu, to dobrze wróży. Być może oni są jeszcze za młodzi, co prawda ci seniorzy zawodnicy, którzy już mają ponad 30 lat, to oni za dużo w klubach nie grają, o nich presja, wiadomo, mediów i świata sportowego też powoduje to, że oni są, muszą bardzo pchani do reprezentacji i tak dalej. No ale Mick McCarthy ma swoją filozofię i ja myślę, że ja mu wierzę, dlatego że to jest bardzo doświadczony trener i ja mam nadzieję, że on tak ten zespół ustawi, że naprawdę oni będą w stanie wygrać ze Słowacją za kilka miesięcy.
No właśnie, ze Słowacją, a Polska niedawno grała ze Słowenią w meczu 3-2. Jak byś opisał to przedstawienie, ten kąsek? Jak wygląda polska piłka w takim razie? Bo zdarzało ci się swojego czasu również mówić niepochlebne rzeczy na temat gry, no bo trzeba mówić tak, jak jest, no a jak jest teraz?
Co prawda, no to był mecz już ostatni w naszej grupie. Można powiedzieć, zakwalifikowaliśmy się już wcześniej po meczu z Izraelem, więc to nie był mecz jakby wielkiego znaczenia dla Polski.
Ale graliśmy do końca.
Graliśmy do końca. Mnie trochę martwi to, że jeśli się jest zespołem klasowym, nie powinno się tak łatwo tracić bramek. Mimo tego, że jest to mecz, że tak powiem, już o nic, nie chodziło o punkty, to jest nieważne. Jest się sportowcem do końca. Jeśli się jest mistrzem, nie traci się piłek, nie traci się setów, nie traci się bramek. Dać sobie strzelić dwie bramki, wygrać 3-2, no to...
Czyli co, obrona leży nadal?
No porównajmy kraj Słowenia, jaki to jest mały kraj, jaka tam jest piłka nożna, jakie są inwestycje w Polsce, jakie mamy gwiazdy przez ligę angielską, brytyjską czy niemiecką do Słoweńców, więc oczywiście ja im nie ubliżam, bo oni też mają ducha walki i walczyli, bardzo ładnie strzelili, no ale skoro jesteśmy dobrym, klasowym zespołem, no nie dajmy sobie strzelić dwóch bramek, powinno być 3-0.
No właśnie, a propos dobrego, klasowego zespołu, to mamy dobrego, klasowego, światowego strzelca, Roberta Lewandowskiego. Myślisz, że ma szansę na złotą piłkę?
Ja myślę, że ma, przy czym no, nie oszukujmy się, tam też jest dużo polityki.
No to jak wygląda ta polityka w takim razie? Co, to musi być zawodnik z Wysp, zawodnik z Francji?
Ja wiem, nie, być może nie, no ale to mi się wydaje, że trzeba być takim super medialnym zawodnikiem, gdyby można, no na przykład podam Messiego, jego znają, czy Ronaldo na całym świecie, czy to są kraje afrykańskie, azjatyckie, po Amerykę, każdy wie, rozpoznaje to imię. No Robert też jest znany, ja podróżowałem często do Chin. Pamiętam w sklepach sportowych jego zdjęcie, reklamował jakąś tam firmę sportową, to nie będziemy mówić nazwy teraz. On też jest taką flagową twarzą pewnej wielkiej firmy, koncernu sportowego, więc on też jest rozpoznawalny, przy czym Robert to już według mnie, no nie wiem, czy to jego czas już troszeczkę nie minął, to też już jest troszeczkę, można powiedzieć, wiekowy zawodnik, jest szczyt formy, no w tym roku jest, gra świetnie, no jego szczyt formy, można powiedzieć, ktoś mówił wcześniej, że już był, ale chyba nie do końca, Robert przeżywa drogą młodość, to, co, że tak powiem, wyrabia w lidze, w Bundeslidze, no to, to jest wielkie. On ma szansę zostać zawodnikiem wszechczasów i z tego mu szczerze życzę, bo jeśli oglądam mecze na emigracji z grupą Polaków nieraz i patrzymy, jak to wszystko wygląda, to gdyby nie ten Robert, to byłoby bardzo, bardzo ciemno dla naszej reprezentacji. Czasem tak wygląda, że sam musi biegnąć do tyłu, żeby zabrać piłkę, żeby ją później strzelić do bramki. Także to naprawdę jest zawodnik wielkiej klasy i cieszę się, że się trafił taki talent naszej
reprezentacji. A Jerzy Brzęczek?
No, ja co do polskich trenerów, to mam mieszane zdanie.
Tak jak zagraniczni ostatnio, też byli, niewiele ugrali.
Był jeden do tej pory, który też nie rozumiał tutaj tych polskich, że tak powiem, reguł i tak dalej. Ja pamiętam wcześniejsze mistrzostwa i mówiłem to wcześniej, że najbardziej przestraszony zawodnik, osoba na stadionie to są polscy selekcjonerzy. Ja nie mówię tego dokładnie o Brzęczku, tylko ja do końca nie jestem pewny, czy ci polscy trenerzy umieją zarządzać tymi gwiazdami, bo trzeba powiedzieć szczerze, pół polskiego zespołu to są gwiazdy światowe, no choćby Milik, Piątek, no, Lewandowski, o którymś mówili, czy nawet z Ligi Rosyjskiej Krychowiak, to naprawdę są gwiazdy światowego formatu. Na pewno jest bardzo ciężko poustawiać zawodników dobrze, którzy grają w innych klubach, mają inną filozofię gry i tak dalej, i tak dalej. To jest ciężkie zadanie dla trenerów, żeby tym zarządzać, więc no... Ja nie wiem, czasami to dla mnie średnio wygląda, czasami się wini zawodników, no ale zawodnicy też grają tak, jak im się każe, jak im się mówi, jak mają grać, prawda? To są zawodowcy. To nie jest tak, że oni wyjdą na boisko, mają piłkę i grają to co umieją. Oni grają tak, według planu, według strategii, która jest podana.
A jakie strategie miał Jose Mourinho i aktualnie trener Tottenham Hotspur? No,
widzę, że przechodzimy do wielkiego
przechodzimy
newsa.
Przechodzimy płynnie, tak jest.
Tego tygodniowego, który się szeroko jest komentowany w prasie brytyjskiej, na Wyspach, u nas też również w Irlandii, ponieważ no, to jest trener showman, można powiedzieć, bo to jest człowiek, który bardzo lubi samopromocję przede wszystkim, a dopiero później zespół.
No ale też coś osiągnął w swoim życiu, nie można mu tego odmówić.
No, coś osiągnął, może nawet więcej niż coś, bo wygrał Ligę Mistrzów z trzema różnymi zespołami, to jest wielkie osiągnięcie. Niewielu jest takich selekcjonerów na świecie jak on. No, po 11-miesięcznej przerwie Jose Mourinho wraca do Ligi Angielskiej. Ja pamiętam, że były takie informacje, on miał różne tam oferty, przede wszystkim z Ligi Chińskiej. To są wielkie pieniądze, naprawdę wielkie, wielkie, być może dużo większe niż w lidze brytyjskiej, ale nie ma tego statusu, więc Jose się tanio skórnie sprzedał. W zasadzie mnie się wydaje, że on czekał, żeby tylko wrócić do Ligi Angielskiej. No i wraca do wielkiego klubu, bo Tottenham Hotspur to jest wielki klub. Pamiętamy finalista Ligi Mistrzów zeszłorocznej z Liverpoolem. Mnie to trochę dziwi, że oni usunęli poprzedniego selekcjonera, przy czym no, ich sytuacja w tabeli nie wygląda za dobrze. Tottenham nie gra dobrze w tym roku. Ma świetnych zawodników, świetny skład i tracą punkty. Nie ma ten zespół charakteru, jest taki... bez jakiejś tam ikry i tak dalej, więc być może Jose na początku, Mourinho dużo pomoże, na pewno sprzedaż koszulek wzrośnie.
To no właśnie, a czy sprzedaż koszulek wzrośnie, jeśli w tych barwach zagrałby Zlatan Ibrahimović, bo to też jest hit dzisiejszego dnia. Chce go kupić AC Milan, chce go kupić też Mourinho. Za 6 miliardów, przepraszam, miliardów, milionów tak, euro. Miliardy to było już trochę za dużo, za to można dwa stadiony wybudować.
Zlatan nie był popularnym zawodnikiem na Wyspach. Ja pamiętam, ostatnio grał w Manchesterze United i również pod Mourinho. Oni wtedy, w tym roku, kiedy on grał, oni zdobyli Mistrzostwo Ligi Europejskiej. Tak, nie zdobyli mistrzostwa, zdaje się. Tak, na pewno. Zlatan wtedy nie grał w finału, bo miał kontuzję. No, to nie jest jakiś taki bardzo lubiany zawodnik na Wyspach. On już jest seniorem, można powiedzieć, sportowym. Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch. No, przecież Tottenham ma Harry Kane'a z przodu, ma Sona z Korei, ma Christiana Eriksena, Dali Ali, to są zawodnicy czołowi i ja nie wiem, czy on musi wzmacniać przód, czy to jest problem szpicy tego zespołu, nie sądzę. No ale no, Jose Mourinho ma dużo do powiedzenia, na pewno właściciele klubu mu zawierzyli też książeczkę czekową i będzie z nią mógł robić co zechce. Jeśli by Zlatan przychodził do tego klubu, to na pewno na kilka miesięcy, bo to nie jest jakiś zawodnik, z którym można wiązać plany na kilka lat, więc na pewno wypożyczenie, może do końca sezonu, żeby podprowadzić zespół przynajmniej do czwartego miejsca w lidze, żeby mogli się zakwalifikować do Ligi Europejskiej, tudzież do Champions League. Także ja myślę, że o to chodzi zespołowi w tym momencie, Tottenham Hotspur, żeby właśnie z tych dolnych pozycji w tabeli wyjść do góry i zakwalifikować się tam, gdzie są naprawdę duże pieniądze.
A skoro jesteśmy przy futbolu, no to może jeszcze na koniec poruszmy temat futbolu galickiego, znanego mocno w Irlandii, może trochę mniej w Polsce, ale mam nadzieję, że uda nam się zainteresować nim słuchaczy. O co w nim chodzi i jak najbliższe miesiące będą wyglądały, jeżeli chodzi o te rozgrywki?
No tak, to my mamy mówić o sporcie irlandzkim, bo to jesteśmy częścią studia Dublin, studia 37, więc a mówimy dużo o piłce nożnej, o piłce angielskiej i światowej, dokładnie. No tak, no futbol galicki to jeden ze sportów irlandzkich. To jest sport numer jeden w Irlandii. Piłka nożna, można powiedzieć, dla kontrastu, to jest sport numer cztery, ponieważ tymi głównymi sportami galickimi fascynują się mieszkańcy tej wyspy od bardzo, bardzo dawna. Ten sport jest wpisany w każdą miejscowość, w każde miasteczko, w każdą parafię, bo głównie te kluby powstawały tam, gdzie były parafie katolickie. Więc obecnie trwają rozgrywki na poziomie właśnie tych małych klubów sportowych, parafialnych, żeby wyłonić mistrza powiatu, mistrza hrabstwa, mistrza prowincji, a później w dniu Świętego Patryka, 17 marca każdego roku, odbywają się finały o mistrza klubowego Irlandii. I do tego czasu te zespoły już grają między sobą, między prowincjami, no i spotykają się właśnie w marcu, żeby zawalczyć o puchar ogólnoirlandzki. Więc ostatnie weekendy to mecze o mistrza prowincji. Ja mieszkam na zachodzie Irlandii, to jest prowincja Connachtu. No i tam tydzień temu, zdaje się, został mistrzem ponownie klub Scorofin. Klub, który w zeszłym roku zdobył mistrzostwo Irlandii, więc idzie im ponownie dobrze. Są znowu mistrzami. Teraz o te miesiące zimowe będzie trochę pauzy, ale do marca oni zagrają jeszcze kilka meczów już pomiędzy innymi prowincjami. Także to, te tematy są w mediach irlandzkich bardzo poruszane. To jest news sportowy numer jeden. Później są dopiero informacje o piłce nożnej czy innych sportach światowych. Także galicki futbol to jest sport numer jeden na tych wyspach. Później jest rugby, no i na końcu piłka nożna, tak bym to określił.
Futbol galicki mocno kontrastuje z klasycznym futbolem, który my w Polsce znamy. Przede wszystkim przez to, że brakuje w nim sponsorów.
Brakuje w nim sponsorów.
I to jest wpisane w statut całych rozgrywek, tak?
To znaczy, to jest tak, że sponsorzy są, tylko że nie ma... Tylko, że zawodnicy nie mogą brać pieniędzy za sport. To jest sport 100% amatorski i ten sport, zawodnik po prostu nie może być zatrudniony, nie może profesjonalnie uprawiać tego sportu, bo to jest niezgodne ze statusem organizacji GEA. Więc no, pasja tych zawodników, oni grają o nic, oni grają dla sportu, żeby reprezentować koszulkę swojej miejscowości, więc wielu chwali to, że oni potrafią tak zacięcie i tak dobrze rywalizować między sobą bez żadnych pieniędzy.
Będziemy wracać na pewno do tego tematu. Kończymy naszą rozmowę. Gościem w Paście w Warszawie był Jakub Grabiarz. Za chwilę wrócimy na wyspy. Tymczasem